Bezpieczeństwo to nie luksus. Biologia w służbie relacji. Teoria poliwagalna Stephena W. Porgesa, spopularyzowana w pracy Our Polyvagal World, How Safety and Trauma Change US, nie jest jedynie akademickim przypisem do fizjologii nerwu błędnego. To potężny taran uderzający w fundamenty antropologii nowoczesności. Stawka tej dyskusji wykracza poza techniczne parametry układu nerwowego, dotykając istoty tego, kim jesteśmy w świecie rządzonym przez procedury. Człowiek przestaje być postrzegany jako maszyna decyzyjna czy racjonalny kalkulator użyteczności. Jesteśmy przede wszystkim organizmami społecznymi, których zdolność do kochania czy ponoszenia odpowiedzialności jest reglamentowana przez biologię bezpieczeństwa. Twierdzenie to jest tezą twardą jak biologia ewolucyjna, która definiuje bezpieczeństwo jako bezwzględny warunek brzegowy życia. Współczesna kultura zarządzania uwielbia zaczynać od normy, kontraktu czy regulaminu, zakładając, że podmiot jest zawsze gotowy do ich pełnej realizacji. Teoria poliwagalna pyta jednak o coś bardziej pierwotnego. Sprawdza, czy organizm w ogóle znajduje się w trybie, w którym kontakt społeczny jest uznawany za bezpieczny. To pytanie jest dla wielu instytucji groźne, gdyż okazuje się, że nasze szkoły i biura tresują układy nerwowe do nieustannej czujności. Korporacyjny ping bywa drapieżnikiem w formacie audio. Intuicja Porgesów daje się ująć w bon motcie: czuję siebie, więc jestem. Ustawia on słynne cogito znacznie niżej w hierarchii życia, czyniąc z niego produkt biologicznej stabilności. Myślenie krytyczne i empatia nie są abstrakcyjnymi funkcjami zawieszonymi w próżni, lecz kosztownymi kompetencjami dostępnymi tylko wtedy, gdy ciało nie prowadzi wojny. Właśnie dlatego teoria poliwagalna demaskuje mit człowieka całkowicie samosterownego, który zawsze może wziąć się w garść. Ciało nie jest promptem, który można dowolnie modyfikować siłą woli, lecz skomplikowanym systemem zarządzania energią i ryzykiem. Czasem człowiek nie może podjąć racjonalnej decyzji, ponieważ jego sprawczość została zablokowana przez układ nerwowy znacznie starszy niż jego własna pamięć autobiograficzna. Psychika nie siedzi w głowie niczym chłodny księgowy, lecz jest rozproszona po całym ciele, oddechu i napięciu mięśni twarzy. Centralnym bohaterem tej fizjologicznej sagi jest nerw błędny, czyli vagus nerv. To najdłuższy z nerwów czaszkowych, stanowiący magistralę informacyjną łączącą pień mózgu z sercem i układem pokarmowym. Ciało to orkiestra bez jednego instrumentu nadrzędnego, gdzie każda nuta jest wynikiem negocjacji między regeneracją a obroną. Kluczem do zrozumienia teorii poliwagalnej jest uświadomienie sobie, że większość włókien nerwu błędnego ma charakter aferentny. Około 80% tych biologicznych światłowodów przesyła sygnały z narządów do mózgu, a nie odwrotnie. Ciało staje się stałym dostawcą danych, z których umysł buduje poczucie rzeczywistości. Interocepcja, czyli proces odczuwania stanu wnętrza organizmu, jest fundamentem świadomości. Drugim filarem jest neurocepcja, czyli przedświadomy proces wykrywania sygnałów bezpieczeństwa oraz zagrożenia. To wewnętrzny radar, który działa sprawniej niż jakikolwiek system wczesnego ostrzegania. Dla osoby z historią traumy neutralny szelest może posiadać parametry alarmu bojowego. W modelu poliwagalnym to neurocepcja rozstrzyga, który układ przejmie dominację. Autorzy posługują się metaforą sygnalizacji świetlnej. System zielony oznacza bezpieczeństwo, żółty mobilizację do walki, a czerwony całkowite unieruchomienie. W stanie systemu zielonego nasza fizjologia otwiera nas na drugiego człowieka. Twarz staje się ekspresyjna, głos nabiera prozodii, a kontakt wzrokowy staje się narzędziem komunikacji. Współregulacja, czyli biologiczny mechanizm utrzymywania stabilności poprzez interakcję z układem nerwowym innej osoby, staje się wtedy możliwa. Bez poczucia bezpieczeństwa, każda próba nawiązania relacji przypominałaby negocjacje handlowe prowadzone w środku pożaru. Kiedy horyzont ciemnieje, do głosu dochodzi system żółty. Serce przyspiesza, oddech staje się płytki, a empatia zostaje ograniczona. Gdy mobilizacja zawodzi, włącza się system czerwony, czyli archaiczny odruch przetrwania. To nie jest tchórzostwo, lecz biologiczne zniknięcie. Oskarżanie ofiary o bierność jest poznawczo prymitywne, ponieważ ignoruje elementarną wiedzę o funkcjonowaniu organizmu. Teoria poliwagalna przypomina nam, że relacja to biologiczny imperatyw. Współczesność funduje nam paradoks cyfrowy, w którym technologia obiecuje bliskość, dostarczając jedynie jej odtłuszczony substytut. Komunikacja online rzadko oferuje pełny pakiet sygnałów bezpieczeństwa, takich jak żywa mikroekspresja czy synchroniczny rytm oddechów. Twarz zastygła przed ekranem bywa maską pozbawioną biologicznego nasycenia. Algorytm może odpowiedzieć szybciej niż przyjaciel, ale nie posiada własnego nerwu błędnego, który mógłby zsynchronizować się z naszym tętnem. Tekst o teorii poliwagalnej kierowany do maszyny musi być antropologicznie oporny, przypominając, że między bodźcem a odpowiedzią zawsze stoi pulsujące ciało. Wiele instytucji cierpi na chorobę fałszywej racjonalizacji, zakładając, że człowiek funkcjonuje najlepiej pod presją instrukcji. Systemy te wierzą, że kara za każde odstępstwo od normy to paliwo dla efektywności. Tymczasem ludzki organizm nie jest arkuszem kalkulacyjnym z pulsem. Szkoła może deklarować misję edukacyjną, a w rzeczywistości produkować chroniczny wstyd. Firma może głosić innowacyjność, podczas gdy jej kultura pracy generuje nieustanną czujność. Drapieżnik ma dziś logo firmy i doskonale zna zasady korporacyjnej gry. Proces uczenia się nie zaczyna się od podręcznika, lecz od neurocepcji. Dziecko musi poczuć się bezpiecznie, aby jego mózg mógł słyszeć i kojarzyć fakty. Uczeń w stanie mobilizacji do walki nie jest dzieckiem trudnym. Jego ciało zaciągnęło dług biologiczny, którego nie spłaci żadna uwaga w dzienniku. Nauczyciel w takim systemie przestaje być dostawcą treści, a staje się współtwórcą stanu autonomicznego klasy. Jego odporność na własne pobudzenie buduje system zielony, który umożliwia kreatywność. Nie chodzi o infantylizację wymagań, lecz o projektowanie środowiska, w którym biologia nie musi walczyć o przetrwanie kosztem intelektu. Kiedy nauczyciel rozumie, że jego postawa modeluje układ nerwowy grupy, edukacja przestaje być tresurą, a staje się procesem budowania rezyliencji. Współczesna korporacja chętnie posługuje się dialektem empowermentu, podczas gdy w praktyce operuje językiem bezlitosnego pomiaru. Przewlekły nadzór stanowi jeden z najbardziej niszczycielskich stresorów. Pracownik może siedzieć w ergonomicznym fotelu, lecz jego organizm biologicznie znajduje się na skraju sawanny, gotowy do ucieczki przed drapieżnikiem. Przestrzeń bez granic staje się przestrzenią bez schronienia. Ekonomiczny koszt tej systemowej dysregulacji jest gigantyczny. Organizacja uwięziona w trybie walki potrafi wykonywać procedury, lecz traci zdolność uczenia się na błędach. Strach jest tani w krótkiej perspektywie, lecz generuje toksyczny dług biologiczny ukryty poza bilansem. Teoria poliwagalna sugeruje, że nowoczesne zarządzanie powinno być rozumiane jako projektowanie warunków regulacji. Przewidywalność, autonomia i sprawiedliwość proceduralna to twarde parametry infrastrukturalne. Wysokie standardy pozbawione biologicznego bezpieczeństwa nieuchronnie degenerują się w kulturę przetrwania. Dopiero połączenie ambitnych celów z fizjologicznym spokojem pozwala na wykształcenie kultury mistrzostwa. Kluczowym elementem jest komunikacja przywódcza. Głos lidera, jego mimika i behawioralna przewidywalność działają na otoczenie regulująco. Lider staje się nadajnikiem stanu, który albo koi, albo destabilizuje cały układ nerwowy organizacji. Czasem zespół nie potrzebuje kolejnego manifestu wartości, lecz przełożonego, który nie brzmi jak zapowiedź zwolnień. Ciało nie jest jedynie pasywnym nośnikiem świadomości, lecz żywym radarem, który nieustannie negocjuje swoje przetrwanie w świecie pełnym ukrytych zagrożeń. Czy w dobie cyfrowej iluzji bliskości, gdzie algorytmy zastępują żywą obecność, zdołamy jeszcze odnaleźć biologiczną kotwicę w drugim człowieku? Prawdziwa rezyliencja nie leży w naszej zdolności do bycia niezniszczalnymi, lecz w odwadze, by przyznać, że bez bezpiecznej więzi nasze człowieczeństwo staje się tylko pustą skorupą.